Elżbieta Rupniewska, dobry wieczór. Witam w audycji poświęconej działalności organizacji pożytku publicznego. A w dzisiejszej audycji opowiemy o działalności Fundacji Skarbowości imienia Jana Pawła II, która istnieje w Bydgoszczy, ale działa nie tylko w Bydgoszczy. Pani Magdalena Dworska jest dyrektorem
do spraw fundraisingu.
Pan Sławomir Dworski.
Prezes Fundacji Skarbowości i założyciel fundacji.
I ksiądz Ryszard Polczkowski, duszpasterz skarbowców, członek zarządu i mogę powiedzieć, że też współtwórca fundacji.
Fundacja powstała 20 lat temu. W styczniu będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia. Natomiast sam pomysł 22 lata temu z księdzem Ryszardem, natomiast znamy się 24 lata.
To jak zwykle w takich przypadkach potrzeba jest matką działania. Nasza koleżanka świętej pamięci Teresa Podgórska, zachorowana nowotwór trzustki. Bardzo ją wspieraliśmy w tych jej trudnych chwilach i wspólnym takim naszym działaniem i pamięcią dla niej było założenie fundacji i jej testament przed śmiercią. Była prośba gorąca, żeby opiekować się także innymi pracownikami skarbowymi, którzy pracują nie tylko w Bydgoszczy, ale w całym kraju.
Ponieważ ja od 97 roku jestem wolontariuszem w hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki i kiedyś tak przypadkowo ze Sławkiem i z panem Kwaśnym rozmawialiśmy, oni mówią, to my przyjdziemy z koleżanką, tak, o takie duchowe wsparcie, bo człowiek wtedy szuka, powiedzmy, kogoś, kto stanie obok. Ta moja praca w hospicjum nauczyła mnie jednego, żeby być oszczędnym w słowach, bo ludzie mówią, a bądź dzielna, a się nie załamuj, a jak kogoś Pan Bóg kocha, to mu daje krzyże i można usłyszeć, to niech ten krzyż będzie malutki. I wiem, że w takich momentach trzeba być obok tej osoby, żeby ona czuła tą bliskość, to serce. Właściwie to było to ziarenko, które spadło na grunt tutaj, powiedzmy, i pani Magdy, i Sławka, i jeszcze innych współpracowników. Z tej pomocy tereni, gdzieś już myślę, że patrzy tu na nas z nieba, gdzieś tam może w tym studiu sobie przysiadła i słucha, co my tu mówimy, narodziła się idea fundacji.
Wykiełkowała, można powiedzieć.
No, tak. Natomiast ja tu jeszcze dodam, idea też była taka, żeby zatroszczyć się o rodzinę, ponieważ gdy ktoś zachoruje w rodzinie i odchodzi, ta rodzina zostaje bez jednego żywiciela. Naprawdę dokonują się również straszne rzeczy, dramaty. Rodzina jest bardzo często pozadłużana. My jako fundacja nigdy nie zostawiamy też rodziny. Ona jest nadal pod naszą opieką. Czuwamy po prostu, żeby nic się dzieciaczką nie stało, albo jak się stanie, to pomagamy takiej rodzinie, nie wykluczamy jej z grona naszych podopiecznych.
Tak? To jest wasze zadanie, wasz cel. Zdaje się, że tych celów to macie państwo dużo.
Pani redaktor, tych celów jest bardzo dużo, bo praktycznie oprócz pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej, to staramy się obejmować wszystkie obszary dotyczące człowieka.
Właściwie cała nasza działalność, gdybym mogła to zdefiniować w jednym krótkim sformułowaniu, to brzmiałoby to, że dostarczamy satysfakcji z pomagania. Czyli szukamy ludzi dobrej woli, skupiamy wokół szlachetnych celów, pokazujemy, że jest taki problem i tak naprawdę pozostawiamy ludziom, którzy się skupią wokół tego problemu, czy się w taki projekt włączą, czy nie, czy zechcą pomóc takiemu podopiecznemu, czy nie, czy zechcą się włączyć w inne zadania.
A ile osób jest zaangażowanych w to pomaganie?
To już jest około 30-40 tysięcy osób w całej Polsce. Jeżeli tu może powiem taką ciekawostkę.
Czyli państwo, można powiedzieć, jesteście takimi koordynatorami tak. Tej pomocy.
Tak, dokładnie.
Ja bym powiedział, że to jest i mózg, i serce. To znaczy, patronem naszym jest święty Jan Paweł II. I tu można użyć biblijnego takiego porównania. Pan Jezus mówi o ziarnku gorczycy. Ono maleńkie, ale gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, tak. Wpadł w ziemię, potem rozrasta się, tak i budują gniazda. I zaczęło się od tej pomocy tym chorym, ich rodzinom. A potem każdy rok przynosił nowe pomysły. Angażowali się kolejni ludzie. Idea fundacji obejmowała wszystkie urzędy, kiedyś skarbowe, izby skarbowe, dzisiaj Krajową Administrację Skarbową.
Pracowników.
Pracowników, oczywiście, tak, pracowników. No bo tak jak powiedzmy Kościół to są żywi ludzie, to te urzędy to nie są tylko urząd, ale to ludzie, którzy pracują. A oni mają swoje radości, mają swoje troski. I tu w fundacji znaleźli możliwość, żeby raz, że się zaangażować, czują się usatysfakcjonowani tym, że oni mogą innym pomagać. Często to są bezimienni ludzie, ale świadomość, że mój dar serca komuś przynosi uśmiech, radość, potrafi stanąć obok tych pogrążonych w żałobie, to jest ten kapitał, na którym fundacja zbudowała taki potencjał, że dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy wśród liderów w Polsce.
Tak, obecnie, jeżeli chodzi o 1%, jesteśmy w pierwszej setce organizacji pozarządowych pozyskujących 1%. W Bydgoszczy dawno, dawno już jesteśmy największą organizacją. Pozyskujemy około 1 000 000 z 1%.
To są pieniądze na całą Polskę, że tak, powiem.
Na całą Polskę.
Wszystkie wasze działania.
Tak, natomiast drugie 1,5 miliona jest z projektów fundraisingowych, ponieważ jesteśmy organizacją fundraisingową. Typowo fundraisingową. Nigdy nie korzystaliśmy z grantów, z dotacji unijnych. Wszystko budujemy, tak jak w Stanach Zjednoczonych działają organizacje pozarządowe, na kapitałach społecznych. Tworzymy projekt, wywołujemy problem. Wokół tego projektu gromadzimy jak najwięcej ludzi. I właściwie już teraz doświadczamy ogromnego efektu kuli śniegowej. Czyli tak naprawdę sprawiamy, że nasi darczyńcy stają się jakby sprzedawcami naszej idei.
Nasi podopieczni czy wolontariusze, którzy działają wokół naszych projektów, też są fundraiserami przy okazji. Czyli niosą tą misję, pomysły i realizują w terenie. Ja chciałem powiedzieć, że to, że jesteśmy fundacją fundraisingową, nie korzystającą z budżetu państwa, miasta czy unijnych, pozwala nam na elastyczne działanie i realizowanie takich projektów, które nam wydają się najważniejsze, najciekawsze i najbardziej skuteczne do pomocy. To jest bardzo ważny element działania organizacji pozarządowej, bo daje nam możliwość realizacji nie projektów pod granty, ale te, które...
Wam wolną rękę, prawda?
Tak, wolną rękę.
Pozwala nam na podstawie naszej diagnozy potrzeb ukierunkować dany projekt do danej grupy darczyńców, bo nie do każdego darczyńcy w taki sam sposób się komunikujemy, prawda?
Zresztą jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty, to jest takie trochę zawodne, bo można aplikować i nie dostać pieniędzy i co wtedy, prawda? Państwo jesteście niezależni pod tym względem.
Chciałabym tutaj powiedzieć, nie chcielibyśmy tutaj zostać źle odebrani. Nie ma nic złego w grantach. Absolutnie. To jest naprawdę doskonała forma wsparcia organizacji pozarządowych, zwłaszcza edukacyjnych, czy takich, które trudno im budować na kapitałach społecznych swoją działalność. Natomiast czasami szkoda, że kapitał, który się zbierze wokół granta, czyli ludzie, którzy z niego skorzystają, potem jakby nie są zadbani dalej. Po prostu jest grant, jest projekt, kończy się współpraca, tak? Czyli tak naprawdę organizacje współpracują dla społeczeństwa, ale nie współpracują ze społeczeństwem. I bardzo uogólniam, tak? Bo tu absolutnie chciałabym kogoś krzywdzić. To jest ogromne uogólnienie. Zupełnie przeciwnie niż w Stanach Zjednoczonych. Tam jest zupełnie to odwrócone. Czyli tam z pieniędzy takich państwowych, grantowych naprawdę może 5% organizacji korzysta, a cała reszta jest budowana na kapitałach społecznych wokół projektu. Sorry seems to be the hardest one. What do I
Mieli Państwo jakąś okazję bezpośrednio uczyć się na tych wzorcach amerykańskich?
Tak, my jesteśmy zawodowymi fundraiserami. Myślę, że jedynymi tu w Bydgoszczy, którzy rzeczywiście na taką skalę prowadzą fundraising, czyli jest to nasz już teraz zawód. Wcześniej oczywiście jak większość organizacji...
Może ten termin dokładnie fundraising, bo przecież słuchacze tego na pewno nie wiedzą wszyscy.
Definicyjnie to oznacza etyczne i skuteczne pozyskiwanie funduszy, natomiast rozszerzając to pojęcie na działanie organizacji pozarządowej oczywiście. Rozszerzając to pojęcie, jest to tak naprawdę budowanie kapitałów społecznych, czyli gromadzenie ludzi wokół problemu. I tak naprawdę im więcej ludzi wokół takiego problemu, tym więcej pieniędzy, bo zawsze za ludźmi idą pieniądze. Natomiast w fundraisingu też nie zawsze chodzi o pieniądze. Chodzi o kapitał społeczny, czyli o czas, który nam ktoś da, o podpowiedź, o kontakt. Może powiem tutaj taką ciekawostkę, jak działa fundraising. Byliśmy niedawno u takiego bardzo znanego przedsiębiorcy i on powiedział, że jesteśmy pierwszą organizacją, która nie przyszła prosić o pieniądze, tylko przyszła z pomysłem na współpracę.
On nam dziękował, tak, że mam taki projekt.
I to jest, on już nas nie puści. On nas
i to jest właśnie to działanie fundraisingowe. Budowanie relacji, dokładna analiza potrzeb, aby skutecznie budować taki projekt, który jest dla obydwóch stron zadowalający i daje korzyści.
Mało tego, nasze projekty bardzo często są inspirowane tym, co powiedzą nam ludzie. Bardzo słuchamy właśnie naszych darczyńców, naszych sympatyków. Mamy taki stały trzon, który jest z nami od 20 lat. Jak na przykład nasz ksiądz Ryszard.
No jak którego... tu nie być z taką wspólnotą? Ja się też uczę
już
od państwa.
Tak, już wsiąkł tutaj w zasadzie, jest naszym diecezjalnym duszpasterzem też skarbowców, bo oczywiście wciągnęliśmy w taką pomoc duchową. Jak to zawsze pan prezes tutaj mówi, że wiele możemy, natomiast modlitwy...
Bo to się wszystko splata i dokładnie, takie duchowe wsparcie. I ludzie często potrzebują nie tyle materialnej pomocy, co powiedzmy... tak jak
wskazania drogi,
jak
prawda?
Wskazania podania drogi, ręki, ale że wiedzą, że ktoś jest obok, tak, on mnie rozumie. On mi nie pomoże, na przykład nie przywróci życia zmarłemu dziecku, czy cudownie nie uleczy z choroby, chociaż na to zawsze liczymy, że bo wszystko może się zdarzyć. Ale jest i możemy liczyć na wsparcie. Możemy, jeżeli będzie taka potrzeba, to stanie obok i na miarę możliwości swojej pomoże. I to jest też to bogactwo, które tworzy ta nasza fundacja.
Rozmawiamy o działalności Fundacji Skarbowości, która jest organizacją pożytku publicznego. Czas, myślę, na opowiedzenie o projektach, które realizujecie. Może przejdźmy najpierw do historycznych czasów. Jak to było na początku? Jak to robiliście?
Pierwsze nasze projekty wynikały właśnie z takiej ogromnej potrzeby serca, czyli najpierw gromadzenia kapitału wokół naszej Tereski. Czyli chcieliśmy jak najbardziej ulżyć tej rodzinie, żeby ona nie musiała się zajmować gromadzeniem funduszy i zapożyczaniem się, tylko po prostu mogła się zająć, pomóc jej spokojnie odejść, bo już wiedzieliśmy, że odchodzi. To ostatnie 3 miesiące to było odchodzenie. Taką misję sobie postawiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby po prostu ta rodzina mogła spokojnie ją pożegnać. Żeby się nie musiała martwić, że nie ma na lepsze leki, które uśmierzają ból. Żeby widziała, że Teresa nie cierpi. Także to była taka pierwsza wielka akcja fundraisingowa.
No i że jak na przykład oni mają inne zajęcia, to ktoś z was jest obok.
Tak.
I Teresa nigdy nie jest sama.
Tak, dokładnie. Kolejną taką piękną akcją był samochód terenowy.
No, tak. Kiedy do Bydgoszczy miał przyjechać święty Jan Paweł II w 99 roku, no i fundacja nasza, właśnie skarbowcy, chcieli złożyć jakiś dar. Pomysły były różne. Ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, bo to jeszcze był archidiecezja gnieźnieńska, mówi, a może dołożycie jakąś cegiełkę do szkoły, która dopiero w projektach była, w planowaniu. Może jakąś inną, no... Papież, jeżeli dostawał ornat, monstrancję, kielich, to przekazywał kościołom budującym się na misję. Ale tu państwo chcieli, żeby było coś takiego wymiernego. I zrodziła się myśl, ufundujmy samochód dla misjonarza. I proszę sobie wyobrazić, że spośród skarbowców z całego kraju zebraliśmy tyle, że tu państwo podchodząc w delegacji do Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie tej mszy w Bydgoszczy, podarowali symboliczny kluczyk do samochodu, bo to już było tak przygotowane, że misjonarz, który będzie ten samochód otrzymywał, zostaną pieniądze przekazane do najbliższego dealera sprzedającego terenowe samochody.
Na miejscu.
Także na miejscu, żeby to było jak najprostsze. No i tu możemy powiedzieć, że to też znowu był taki dar, gdzie przyszła i radość, i pomoc, i satysfakcja.
To jest pierwszy taki projekt wielki z Ojcem Świętym, ale też byliśmy jako skarbowcy na Watykanie. 1050 skarbowców z całego kraju.
20 par autokarów.
I to takie znaki czasu, bo dopiero po śmierci Ojca Świętego wielu uczestników tych wydarzeń, skarbowców nam dziękowało poprzez SMS-y, maile. Jakby zobaczyło, że te działania, które robiliśmy, one mają bardzo wielką wartość, a też buduje naszą tożsamość. I dlatego cieszymy się, że umieliśmy ten czas wykorzystać.
Ale to się też stworzyła wtedy taka ogólnopolska wspólnota.
2002 rok to
2002.
Był. Tak.
20 kilka autokarów z różnych stron Polski. Ja byłem jedyny kapłan w tej wspólnocie. No i mogłem jechać tylko w jednym autokarze. I spotkaliśmy się w Rzymie na placu Świętego Piotra. Potem wspólnie na Monte Cassino. Tu trzeba było podzielić dwie grupy, także przyjechała połowa tych pielgrzymów. Ja odprawiłem mszę, oni pojechali dalej, przyjechała następna. Ja wtedy miałem 2 godziny dla siebie na medytację, na modlitwę, na spoglądanie na te wszystkie groby. To też dla mnie był wielki dar. Ale ci ludzie, oni się może potem już po tej pielgrzymce nie spotkali, ale czuli się, tworzymy rodzinę.
Ludzie, wspólnotę.
Tak, ludzie różnie patrzą na nas. Skarbowcy rozliczają nas z podatków, sprawdzają, powiedzmy, nas na kontrolach.
Czy oni mają serca i duszę?
No, więcej. Kiedy tutaj z Państwem podchodziliśmy do Ojca Świętego z darem naszym, bo to były delegacje, nowożeńcy byli inne delegacje i my. No i każdy się pyta, a wy skąd z Bydgoszczy? A kogo reprezentujecie? Skarbowcy. Co, żeście przyjechali Ojca Świętego z podatków rozliczyć? No, a mówił, nie, przyjechaliśmy ofiarować mu dar serca i powiedzieć, że wykonując potrzebną pracę, nie zawsze lubianą, ale konieczną, chcemy pokazać, że my skarbowcy mamy też ludzkie oblicze, mamy też serce, potrafimy rozumieć każdego, ale też musimy w ramach naszej pracy myśleć o dobru państwa, o uczciwym płaceniu podatków. To też był jakiś kapitał, który zaczął później przynosić owoce.
Dlatego między innymi od początku naszej działalności uruchomiliśmy też duszpasterstwo skarbowców na terenie i diecezji, i także ogólnokrajowe. Mamy pielgrzymkę 23. Skarbowcy na tą górę. To też nasze dziecko.
I to też się narodziły w Bydgoszczy.
Tak, wszystko
i to jest o tyle ważny element, że ta sfera duchowa jest bardzo ważna, bo bez tego ciężko zrozumieć człowieka. I okazało się, że to też było bardzo ważne i ludzie wyrażali wdzięczność, że podjęliśmy od nowa takie działania, które przyniosły im pomoc w trudnych sytuacjach, bo te sytuacje życiowe to także trudne sytuacje duchowe także.
No, ale wiele tak z tych, którzy byli wtedy w Rzymie, no to była szansa, powiedzmy, wyjechać z taką pielgrzymką, to potem uczestniczyli w tych pielgrzymkach skarbowców.
Do tej pory są z nami.
Plac przed Jasną Górą wypełniali skarbowcy.
Tak, dokładnie.
Powiedzmy o kolejnych projektach.
Może powiem, dlaczego Fundacja Skarbowości, ponieważ jakby źródłem tutaj działań byli na początku skarbowcy. Od 2010, odkąd mamy status organizacji pożytku publicznego, działam już dla całego społeczeństwa, czyli przez skarbowość można do nas docierać, można się do nas zgłaszać. Natomiast jesteśmy pokoleniem JP2. Także ludźmi bardzo mocno zakorzenionymi w ideałach głoszonych przez świętego Jana Pawła II, który powiedział, żeby pomnikami ku jego pamięci były żywe, realne działania. I my to realizujemy poprzez nasze projekty. I takim ostatnim naszym projektem, mówiliśmy o tych pierwszych, ostatnim projektem jest projekt pod nazwą Ciepłe Serca, Kurtko Śpiwory dla ubogich i bezdomnych.
Polskie Radio. Tak jak wiele naszych pomysłów, które realizujemy, często wcześniej myślimy o jakichś rzeczach, czytamy, słyszymy. Przed wojną skarbowcy pomagali ubogim, bezrobotnym, bezdomnym. I teraz w tym roku cieszymy się bardzo, stulecie Polskiej, ale stulecie administracji skarbowej, możemy jakby powtórzyć pewne działanie, wzorce naszych starszych koleżanek i kolegów i też pomóc ubogim, bezrobotnym, bezdomnym. I bardzo się cieszymy, że ten projekt Kurtko Śpiworów, który wspólnie realizujemy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jedną z marek odzieżowych, możemy pomagać. To jest taka iskierka, pokazać też, że można tym ludziom pomóc w taki sposób wymierny, a te nakłady finansowe mogą być symboliczne. Ważny jest udział. Zawsze mówimy, że jest ważny udział, a nie wielkość darowizny.
Powiedzmy, co to jest taki kurtko śpiwór? No, można się domyślać. Kurtka połączona ze śpiworem.
Kurtko śpiwór to jest kurtka doskonałej jakości, jest wyprodukowana z materiałów przeciwko pleśni, chroni przed wiatrem, chroni przed deszczem, przed wilgocią. Wewnątrz ma piękny, bardzo dobrej jakości polar, komin i co jest bardzo takie ciekawe, jest dopięty śpi wór.
Na noc.
Dokładnie. Także osoba uboga, samotna, wykluczona społecznie, może po prostu taki śpiworek sobie na noc założyć.
Często są ludzie biedni, samotni, oszczędzają na opale. No, ufamy, że zima nie będzie groźna, no ale... I często nawet taka osoba, otrzymawszy taki krótko śpiwór, poza czynnościami, które tam krzątanie wokół własnego domu, jeżeli sobie potem usiądzie w tym, nawet w tym niedogrzanym mieszkaniu, to jest zabezpieczona przed zimnem. Wtedy może sobie poczytać, może coś tam, powiedzmy, robić. Także ta pomoc jest takim darem, który sprawia, że nasze ciepłe serca sprawiają, że tym innym ludziom jest ciepło.
Ile takich śpiworów, kurtkośpiworów?
Wyprodukowanych jest 900 kurtkośpiworów przez bydgoską markę odzieżową. Koszt wyprodukowania i transportu to 200 zł, czyli jeżeli ktoś chce ofiarować ciepło jednemu potrzebującemu w zimie, to jest właśnie taki koszt. Można to uczynić przez portal internetowy www.ciepłeserca Fundacja Skarbowości. Jest specjalnie przygotowany również w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Przepiękny portal do zbierania funduszy, gdzie od razu można zobaczyć swoją wpłatę. Projekt nam się przepięknie tutaj rozprzestrzenia. Pierwsze już śpiworokurtki trafiły do naszych sióstr z Albertynek Bydgoskich, ponieważ jest projekt tak pomyślany, aby to trafiało do organizacji,
które znają
potrzeby i znają to środowisko. Tak skonstruowaliśmy projekt, aby osoby indywidualne czy instytucje, przedsiębiorstwa, które się w to włączą, mogły wskazać oczywiście organizacje, mogły być przy przekazaniu kurtki, jeżeli sobie życzą, otrzymują certyfikaty złoty, srebrny, brązowy i platynowy w zależności od ilości kurtek, które przekażą. Także staraliśmy się zadbać właśnie o różnych darczyńców, ale tak jak to nasz ksiądz Ryszard tutaj pięknie mówi, że można kupić nawet rękawiczkę.
No bo
z
można
takiej kurtki.
Kilka osób się złoży. Tak. Jeden kupi jeden rękaw, drugi ktoś śpiwór i zbierze się kurtka. Ja mogę powiedzieć, że te pierwsze kurtki przekazano w parafii mojej, Kościele Bożego Ciała, w minioną niedzielę. Siostra Albertynka otrzymała pierwszy symboliczny. Pan prezes zawiózł następnego dnia 20 takich śpiworów. To są cztery potężne kartony. I moi parafianie, którzy uczestniczyli w tej mszy świętej, już się zgłosiły dwie rodziny, które kupiły po śpiworze. Inni się pytają. Myślę, że jeżeli tutaj słuchają moi parafianie, to nie tylko pozdrawiam, ale chcę powiedzieć, że 20 w niedzielę będzie specjalna skarbona przed ołtarzem. Będzie można dar serca złożyć. Można złożyć imiennie, można złożyć cząstkowo. Każdy dostanie po złożeniu jakiegokolwiek daru taką kartę na rabat paliwowy, bo to też jest współpraca z jedną z firm paliwowych. Oni chcą pomóc, a my wdzięczności dajemy innym. Także myślę, że tych kilka kurtek, które już ufundowała nasza parafia. Dzisiaj też się dowiedziałem, że Klub Seniora Nasza Przystań też funduje na razie, bo myślę, że na tym się nie skończy. Jedną taką kurtkę śpiwór, a wierzę, że będą następne. A ci państwo, którzy teraz słuchają, a też mają serce otwarte na dobro, to jeżeli wejdą na stronę internetową Ciepłe Serce albo Fundacja Skarbowości Jana Pawła II, to znajdą wszelkie informacje, co zrobić, żeby też być takim darczyńcą. A miłość rozdawana stokrotnie wraca do darczyńców.
Już rozesłaliśmy kurtki.
Wysłaliśmy już kurtki do Szczecina. Skarbowcy tam są bardzo prężni i z księdzem arcybiskupem Andrzejem Dzięgą będą przekazywali osobom potrzebującym poprzez organizacje, które zajmują się pomocą. A już pracownicy skarbowi w poszczególnych miastach, po poszczególnych jednostkach skarbowych zbierają środki i wpłacają jako pracownicy danej jednostki skarbowej, bo wszystkie nasze działania, które robimy, jeżeli chodzi o skarbowców, to staramy się robić tak, że dajemy im satysfakcję z pomagania i łączymy ich w różne projekty. Teraz Ciepłe Serca, Kilogramy Dobra, które robimy w skali kraju, Eko Skarbusia, Osobowość Roku.
Skarbowości, Mister Skarbowości, Fiskuś, tego jest całe mnóstwo, skarbokilometry.
To rozwijmy, proszę państwa, powiedzmy o tych projektach trochę więcej.
No i nie sposób nie wspomnieć o sportowych.
To jest największy event, który robimy raz w roku. Jeździmy, 4 razy robiliśmy w Bydgoszczy, ostatni raz w 2010 roku. Tutaj ściągnęliśmy 2000 ludzi. Obecnie ściągamy już 4000 ludzi do różnych miast w całej Polsce. W przyszłym roku będzie nowy targ. Spodziewam się około 4000 pracowników skarbowości. 3 dni pysznej zabawy, 11 dyscyplin sportowych. Zawsze mistrzostwa mają charakter dobroczynny, czyli jest to podsumowanie wszystkich akcji dobroczynnych, które przez cały rok są organizowane dla skarbowców, czyli oni mają okazję wyjść, pokazać się, to jest dla nich coś pięknego, integrować się, zobaczyć, kto jeszcze pomaga, że jest nas tak wielu.
Mogę tutaj tylko... Kiedy to się odbywa?
Koniec maja. Zawsze ostatni Weekend Maja. Mogę tutaj tylko powiedzieć, że w takiej akcji na przykład Kilogramy Dobra w 4 edycjach zebraliśmy już 140 tysięcy. Skarbowcy zbierają groszaki przez cały rok, przekazują do banku i mają ranking rywalizacji w kilogramach i w wartości. To wszystko już jest online dzięki naszej zaprzyjaźnionej firmie internetowej tutaj IT, o czym też muszę powiedzieć, bo młodzi zdolni chłopacy z Bydgoszczy też nam takie piękne rzeczy robią. I
ja mogę powiedzieć, że tak, na tacy też czasami znajduję grosze i nigdy się nie zastanawiałem, ale ile takich groszy potrzeba na kilogram?
Tak.
A tu już się te zebrane liczą w tonach.
Ja może powiem ciekawostkę, jak się rodzą projekty, więc...
To chciałam zapytać, skąd państwo tak biorą te pomysły?
Znaczy poszukujemy takich pomysłów, które nie będą obciążały kieszeni darczyńców, bo wbrew temu, co gdzieś może powszechnie się wydaje, zwykli pracownicy skarbowi, no to nie jest najlepiej opłacana grupa zawodowa i też naszym celem nie jest obciążanie ich. Bardziej potrzebne jest nam ich zaangażowanie, bo im jest nas więcej, tym możemy więcej zrobić. I właśnie kiedyś nam zaświtało, jakby nasi skarbowcy takie groszaki zbierali. To nic ich nie kosztuje, każdy sobie opróżni kieszeń, do tego właśnie ma taką korzyść. I wymyśliliśmy 4 lata temu, że przywiozą na Mistrzostwa Polski do Torunia właśnie te groszaki. Przygotowaliśmy specjalne swoje, to stało na scenie. Oczywiście skarbowcy przywieźli, to było przez naszych wolontariuszy wsypywane. Na scenie wyglądało przepięknie, natomiast nie przewidzieliśmy, że skarbowcy przywiozą 2 200 tony. Tak, kilogramów monet, kilogramów. Wszystko co można zważyć. Także potem my zostaliśmy z tym i 1,5 miesiąca. Natomiast to była dla nas taka szkoła życia, że oprojektowaliśmy to już w ten sposób, że kompletnie w ogóle nie dotykamy tych pieniędzy. To wszystko idzie online, mamy umowy z bankiem. My tylko teraz gratulujemy, przekazujemy dyplom i przekazujemy pod opiecznym tak fundusze, które się zebrały.
Yeah.
to nie tylko kilogramy dobra, bo tak. Ekoskarbusie to zbieramy zużyte stare telefony komórkowe. Średnio mamy jakąś złotówkę za ten telefon. I to też są pieniądze, które nic nie kosztują, a pozwalają ekologiczny pozbyć się tego sprzętu. Zbieramy także korki plastikowe, ale przywozimy je na mistrzostwa i darujemy włodarzom miasta, tam gdzie odbywają się mistrzostwa
społeczności lokalnej,
żeby też jakby im podziękować i pokazać też, że mamy też serce.
Więc w tym roku do Świnoujścia skarbowcy przywieźli tonę 200 nakrętek na przykład. I to zostało przekazane chłopcu. Chłopiec był właśnie ze środowiska lokalnego. Przy władzach miasta było to przekazane. No, no przepiękne takie akcje.
Co się dzieje z takimi nakrętkami? Zawsze się zastanawiam.
One są przekazywane do firmy, która odkupuje i przetwarza je na swoje potrzeby produkcyjne. Tak? To tak to się odbywa.
W Wiśle przekazaliśmy to hospicjum i wówczas to już jest po stronie hospicjum. Oni sobie szukają, tak? To jest już jakby poza nami w tym momencie.
Ale są firmy, które chętnie biorą, bo to jest taki poszukiwany do recyklingu.
Oprócz tego też staramy się jakby pokazać też naszych pracowników skarbowych, ich pasje, ich hobby. Mamy swój kwartalnik, my skarbowcy, który wydajemy od 3 lat wydajemy ten kwartalnik. Tutaj jest bardzo wiele ciekawych i żywych historii. Też jest dział historyczny, gdzie piszemy na temat okresu międzywojennego. Jest dział, w którym ksiądz Ryszard Pruczkowski pisze...
Ja napisałem do pierwszego i teraz piszę do każdego.
Tak.
I powiem, że kwartalnik cieszy się dużym uznaniem. Tym bardziej, że skarbowcy sami mogą też pisać o swoich pasjach, a także innych problemach, które mamy.
Przed wojną skarbowcy mieli swoje czasopismo wydawane co 2 tygodnie i właśnie tam informowali o swoich balach, imprezach, konkursach. U nas w tej przestrzeni jest bardzo dużo czasopism, biuletynów merytorycznych, natomiast brakuje takiego biuletynu dla skarbowców o skarbowcach, czyli dla ludzi o ludziach, ale też to czasopismo jest otwarte na innych, którzy współpracują z nami. Także to nie jest skierowane tylko do skarbowców.
Mamy różne środowiska, które współpracują z nami, piszą też artykuły i naukowe, i inne branżowe, dlatego że chcemy się ubogacać ich doświadczeniem, ich wiedzą. Tym bardziej, że my często odwołujemy się do okresu międzywojennego, bo wtedy urzędnik państwowy to była nobilitacja społeczna, ale także i służba ojczyźnie. Bardzo takim, na takim najbliżej, największym znaczeniu. I to widać w okresie wojny II światowej, gdzie w pierwszej kolejności między innymi urzędnicy państwowi byli niszczeni przez okupanta, mordowani. Ale ten etos i ten prestiż, który był przed wojną, chcemy jakby odbudowywać. A to daje nam poczucie, dla pracowników poczucie godności, służby i takiego znaczenia, że to jest ważne. Tak,
no i tak jak mówi poeta, nigdy nie depczcie przeszłości. Ołtarzy, choć doskonalsze macie wznieść.
Każdy nowy pomysł, który mamy, realizujemy, w ciągu roku realizujemy 30 parę projektów, to ciągle udoskonalamy, ciągle coś robimy nowego. Teraz wchodzimy w nowe rozwiązania informatyczne, czyli budujemy CRM na potrzeby fundacji i tych wszystkich projektów, ale także na potrzeby Mistrzostw Polskich Skarbowców, dlatego że jak robimy konkurs plastyczny, narodowy, który dociera nie tylko do Europy, ale do świata. Mamy prasę z Nowej Zelandii, z USA, Australii.
Z całą Polonią współpracujemy.
1,5 tysiąca prac. I jak to robiliśmy ręcznie, to jest 2 miesiące pracy wolontariuszy. Dzisiaj to się robi online. Czyli 2 miesiące pracy nam zniknęło. Możemy tę energię wykorzystać na nowy projekt, na nowe pomysły, czy udoskonalanie tych, które mamy. I wiele takich projektów, które realizujemy, staramy się co chwila udoskonalać, ale w tym wszystkim jest budowanie relacji z naszymi podopiecznymi, naszymi wolontariuszami i osobami, czy firmami, instytucjami, które nas wspierają, bo to jest bardzo ważne. Budowanie relacji. Często na szkoleniach, bo jako Fundacja Fundraisingowa jesteśmy bardzo otwarci na dzielenie się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, bo nie stoimy w relacji o ten grant. Często mówimy, że wiele takich rzeczy, które możemy skorzystać z doświadczeń międzynarodowych, amerykańskich, trzeba wykorzystać. W Polsce na przykład mówimy od wielu lat i uczymy tego, nie ma instytucji absolwenta. To jest bardzo ważna rzecz pod względem społecznym, finansowym, ani w szkole średniej, ani na studiach. A pytaliśmy się, robiliśmy jakieś takie przesiewowe badania, okazało się, że każdy absolwent chętnie by pomógł swojej szkole, tylko ktoś musi o niego poprosić, zadbać i powiedzieć, słuchaj, może byś
pokazać drogę.
Tak, ale tu chciałam teraz panu prezesowi troszeczkę przerwać, ponieważ jest taki projekt pilotażowy, który realizujemy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli i 2 szkoły w Bydgoszczy weszły w fundraising. Na razie są na początku drogi, ale myślę, że już niedługo usłyszymy o liceum numer 2. Także tam fundraisingowo zaczyna się już coś fajnego dziać i w zespole szkół numer 19. Także myślę, że warto obserwować, co tam się będzie działo, bo rzeczywiście przeszkoliłam te szkoły, robimy wspólnie projekt. projekt. Projekty będą miały swój finał w listopadzie. Także coś, myślę, że fajnego się zacznie dziać i te szkoły zaczynają się uczyć pracować, nie tylko na bazie środków budżetowych, ale wychodzić właśnie do absolwentów, do biznesu też, co jest bardzo ważne. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to wszystko było transparentne, czytelne.
Tutaj mówimy ciepłe serca, krótko śpiewory dla ubogich bezdomnych, gdzie inspiracją też były działania przedwojenne. Jedziemy kiedyś na Mistrzostwa Polski, w polskim radiu słyszymy audycję o młodym człowieku, który miał wypadek i zbudował takie urządzenia, które nazywał Blue Mill. Dała mu to wolność przemieszczania się. Ja mówię do pani dyrektor, mówię, kiedyś kupimy taki Blue Mill naszego podopiecznego. I po 3 latach kupiliśmy, udało nam się zebrać na wózek. Konstruktor tego wózka pojechał z Warszawy do Krakowa, osobiście go zawiózł i nasza podopieczna mogła skorzystać z takiego urządzenia, które daje wolność, dlatego że jest zbudowane na 2 kółkach, ma żyroskop i pozwala z ciałem balansować, koordynować ruchy tego wózka. Wspaniała rzecz, czyli takie inspiracje medialne, inne, staramy się też przetwarzać na potrzeby własnej organizacji naszych podopiecznych.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ tutaj serce bije w Bydgoszczy i wiele inicjatyw zaczynaliśmy w Bydgoszczy. Kolejną taką inicjatywą, która już ma swoją kontynuację, jest koncert charytatywny Mikołajkowo dla najmłodszych 3 grudnia dla naszych najmłodszych podopiecznych z udziałem Krzysztofa Filasińskiego, śpiewaków operowych. Przepiękny koncert świąteczny już teraz serdecznie zapraszamy.
Filharmonii Pomorskiej.
Filharmonia Pomorska.
W ubiegłym roku był taki dla Pawełka.
Tak,
to było niezapomniane przeżycie. Byłem na tym koncercie. Chłopiec, który właściwie wydawało się, że nic już go nie uratuje. Uwierzył w siebie. Są postępy wolne, ale idą postępy ku odzyskaniu zdrowia. A kiedy widział wypełnioną filharmonię, ludzi oklaskujących jego na wózku inwalidzkim, to było widać, jak on jeszcze chwilę z tego wózka wstanie. I wierzymy, że wstanie.
Proszę Państwa, nic straconego. Możemy się spotkać jeszcze niejednokrotnie i opowiadać o Państwa działalności każdorazowo, jak będziecie organizować coś nowego. Dziękuję bardzo za tę wizytę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę jeszcze dodać, że powiedzmy, chociaż fundacja obejmuje cały kraj, to jednak serce i mózg to są tutaj pani dyrektor i pan prezes. To tych 2 ludzi, którzy wzięło na swoje barki. Ja patrzę na to od 20 lat. I ta ich pasja i działalność i serce sprawia, że osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy.
A mówimy o pani Magdalenie Dworskiej, panu Sławomirze Dworskim, no i oczywiście o księdzu Ryszardzie Pruczkowskim. Dziękuję za tę wizytę.
Dziękujemy bardzo.
Rozmawialiśmy o działalności Fundacji Skarbowości imienia Jana Pawła II. Elżbieta Rupniewska, dziękuję za uwagę, a na kolejne spotkanie z organizacjami pożytku publicznego zapraszam jak zwykle za tydzień.
Dziękujemy
do usłyszenia.
Bardzo.
Dziękujemy bardzo.